Dmytro Antoniuk, studio Kijów. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu.
To poranny raport. Jest publikowany poranny raport przez władze ukraińskie gdzieś koło godziny 8, a w Radiu Wnet Dmytro Antoniuk o godzinie 7 polskiego czasu opowiada o tym, co na Ukrainie się dzieje.
Tak, no i mój raport zaczyna się od tego, że pod Bachmutem albo już na obrzeżach Bachmuta wojsko ukraińskie ma chociaż niewielki, ale sukces i odrzuciliśmy wroga na gdzieś około 2 kilometrów na wschód do Rozdroża i trochę odrzuciliśmy wroga od centrum miasta, można tak powiedzieć. I wczoraj też była informacja o tym, że z Bachmuta został ewakuowany mały chłopiec, który ma 8 lat i u którego rodzice, tata i mama zginęli w ich własnym domu od wybuchu pocisku, a chłopiec przeżył tylko dlatego, że wyszedł do sąsiadki i w taki sposób uratował sobie życie i teraz z Bachmutu jego wywieźli przedstawiciele policji ukraińskiej. Wczoraj, co ciekawe, doszło do wybuchu, potężnego wybuchu w miejscowości Kairy. Kairy to mała miejscowość z bardzo ciekawą nazwą, znajdująca się na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim i tuż po prostu nad wodą, nad brzegiem. I tam trafiony został w pewien budynek, w którym przebywali kadyrowcy. Kilka tych kadyrowców, ponad 20 kadyrowców zostali zabity i dużo rannych. No i też było już też nagranie wideo, widać od razu po tym, jak spadły te rakiety na ten budynek. I widać, że tam potężne zniszczenie i na to już zreagował sam Kadyrów i powiedział, że my wszyscy muzułmanie tutaj na Kaukazie musimy iść w dżihad, w wojnę, jak to świątynną, która jest sakralną wojnę przeciwko tym szajtanom, jak on powiedział, i musimy sami walczyć bez żadnej mobilizacji. Musimy sami sobie znaleźć automaty i sami pójść, bo to jest sakralna dla nas wojna i tak dalej, i tak dalej. No, okej.
Okay. Na szczęście Kadyrowa nikt, ja mam nadzieję, że nikt na Kaukazie Kadyrowa nie słucha.
No, podejrzewam, że niektórzy ludzie jednak słuchają, ale już coraz, mam nadzieję, że coraz mniej. Wspomniałem o obwodzie chersońskim i tam nie ma na razie żadnych zmian na froncie. Nie widzimy, przynajmniej nie mamy informacji oficjalnej. Nie, z nieoficjalnych źródeł też jest informacja, że wojska ukraińskie coraz bliżej podchodzą do Berysławia, ale to nieoficjalne źródło i potwierdzeń temu jeszcze nie mamy. No i na Donbasie, tam wokół Bachmuta, wróg próbuje iść dalej wokół Pisek, też niedaleko od samego Doniecka. Próbują iść dalej, ale w niektórych miejscach oni naprawdę mają jakiś postęp, ale ten postęp jest nieduży, naprawdę niewielki, jakiś tam być może 100-200 metrów za dzień. Ale to jednak jest jakiś sukces. I co do sytuacji na froncie w obwodach luhańskim i charkowskim, to widzimy, że wróg znów rzucił wszystko, co on ma, dlatego, żeby bronić się w Krzemiennej i w Swatowem. I wczoraj na przykład była informacja, że wojska ukraińskie odbili kilka miejscowości u wroga. Dzisiaj patrząc na mapę na przykład z Deep State Map, to można zobaczyć, że na przykład taka miejscowość jak Kolomyjczycha w obwodzie Luhańskim, to ona znów jest okupowana pod okupacją moskiewską, rosyjską. Także sytuacja na froncie w obwodzie Luhańskim jest dynamiczna i tak samo dynamiczna ta sytuacja jest w obwodzie Charkowskim, bo na przykład niedaleko od miasteczka Dworiczna jest też niewielka miejscowość która z Chorobijówka, która była jeszcze wczoraj rzekomo pod kontrolą ukraińskim, a dzisiaj znów jest zaznaczona, że pod kontrolą rosyjskim. To jest niedaleko od rzeki Oskil i bodajże gdzieś 20 kilometrów albo 25-30 kilometrów rzeki Oskil jednak jest nadal tym frontem, który dzieli w części obwodu charkowskiego pod kontrolą naszym i pod kontrolą rosyjskim. Także tam przychodzi linia frontu na razie i jeszcze stąd my nie wybiliśmy, nie wyzwoliliśmy te kilka dziesiątków jeszcze miejscowości w charkowskim obwodzie.
Czy widać na froncie obecność rezerwistów, tych żołnierzy rosyjskich, którzy zostali powołani do wojska w czasie ostatniej mobilizacji?
Widać jak najbardziej i rezerwiści akurat są w pierwszej linii, jak na froncie tam na Luhańszczyźnie, tak i na froncie w obwodzie chersońskim. I rezerwiści są w ogóle, no znów powtarzam, ale tak jest, tym mięsem armatnym dla Rosji i używając tych rezerwistów, Rosja próbuje ocalić tych już doświadczonych swoich żołnierzy, które są żołnierzy, które podpisali kontrakt i oni już mają doświadczenie w tej wojnie, która, przypominam Państwu, już trwa ponad 8 miesięcy. I na przykład najpierw takie doświadczone żołnierze byli ewakuowane, można tak powiedzieć, z prawego brzegu w obwodzie chersońskim na lewy brzeg, a tam pozostali w dużej mierze ci rezerwiści. No i codziennie mamy informacje o tym, że oni giną, giną w dużych ilościach. No i też ciekawa też informacja o tym, że w grupie Wagnera, którą już oficjalnie potwierdził Prigożyn, że on jest no i jest właścicielem tej grupy Wagnera, to tam też teraz z więzień rosyjskich przywożą tych ludzi, które chorują na AIDS na przykład i które chorują na gepatyt. I dla takich ludzi oni dają specjalne takie bransoletki dla chorych na AIDS w czerwonym kolorze, a na gepatyt w takim białym kolorze i też rzucają ich w pierwszą linię, na tak zwaną linię zera. Także widocznie, że dla Rosji i tym bardziej dla Prigożyna te ludzie nie wartują absolutnie niczego. No i rzucają ich dalej. No i co ważne też, że znany terrorysta Girkin Strzelkow rzekomo został też dowódcem sztabu, jeżeli można tak powiedzieć, tej grupy Wagnera na Donbaskim froncie.
Ale na jedną rzecz należy zwrócić uwagę, że Dmytro Antoniuk nie rozpoczął korespondencji od alarmu w całej Ukrainie i o informacji, gdzie i jakie rakiety rosyjskie spadły.
Tak, dziękuję. I rakiety spadły niestety wczoraj w nocy На Дніпро. Над Дніпром акурат та ракета застала застрілена, але нестети щонки тієї ракети спадли на стації палів, на якій перебували люди, і цонаймні двох цивілів застало забитих ведлук того, що спадли та щонки ракети на ту стацію палів в Дніпрі. Ну і теж kolejne rakiety spadały na Charków i na Nikopol, który biedny, nieszczęsny Nikopol. Ja po prostu nie wyobrażam sobie, jak ludzie mieszkają w tym mieście, bo codziennie tam spadają rakiety typu S-300, a to znaczy, że ich jest dużo i oni niszczą po prostu wszystko, co tam jest w Nikopolu, na prawym brzegu rzeki Dnipro, naprzeciwko Energodaru, który jest okupowany przez Rosję.
Artur Żak napisał informację, że rosyjskie zgrupowanie na Morzu Czarnym zmniejszyło się, ale zostało wzmocnione przez okręt podwodny z 20 rakietami kalibr na pokładzie, ale nie o tym okręcie podwodnym będziemy teraz mówić, tylko o dyplomacji. Wczoraj prezydent Niemiec był w Kijowie, wczoraj też duża konferencja na temat odbudowy Ukrainy po wojnie, co media ukraińskie na te dwa tematy piszą i mówią.
Piszą i mówią o tym, że zachowania Niemiec teraz w ostatniej chwili jest coraz lepsze i korzystniejsze dla Ukrainy. Ja absolutnie z tym się zgadzam, bo Niemcy po pierwsze oni dają dużo finansów na to, żeby wspierać naszą gospodarkę, która jest w fatalnym teraz stanie według wojny i dają oczywiście te swój ciężki sprzęt. Może być może nie w takich ilościach, jak chcielibyśmy, ale dają. Na przykład wczoraj prezydent Frank-Walter Steinmeier powiedział o tym, że Niemcy dają kolejne wyrzutnie rakietowe typu Mars i kolejne wyrzutnie, kolejne Panzerhaubice 2000. Także dla frontu to jest bardzo ważny, ciężki sprzęt, który jest niezbędny dlatego, żeby teraz wojsko ukraińskie mogło iść dalej gdziekolwiek i w chersońskim obwodzie, w luhańskim i w donieckim też. Także to dla nas jest bardzo dobre i ciekawe, że prezydent Niemiec musiał przesiedzieć półtorej godziny, czekając, aż ustanie alarm powietrzny w obwodzie Czernichowskim. W ogóle tam jest miasteczko Koriukiewka, które było niestety zniszczone podczas II wojny światowej przez Niemców. No i rozumiem, że prezydent Niemiec przyjechał tam już nie po raz pierwszy, ale za czas tej aktywnej fazy tej wojny to po raz pierwszy, żeby tam złożyć kwiaty, ale trafił na alarm i siedział po prostu z cywilami w podziemiu i gadał z nimi przez półtorej godziny. To jest ciekawe. Ale wszyscy zostali wszyscy w porządku, bezpieczni, w tym Frank-Walter Steinmeier. I wczoraj pod koniec dnia on też spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zeleńskim.
O czym opowiedział Dmytro. Antoniuk, Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie i życzę miłego dnia.
Wojtek Jankowski dojechał do Lwowa szczęśliwie. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, witam gorąco słuchaczy Radia Wnet. Witam Ciebie, Krzyśku, witam gości w studiu. Przypomniałem sobie, co kiedyś napisało jakieś dziecko i było opublikowane w humorze, w krótkich spodenkach, że współcześni nie rozumieli Norwida, bo nie było wtedy Niemena. A teraz siedzę w kawiarni niedaleko dworca, słucham tej pięknej muzyki, tego pięknego głosu i aż się wzruszyłem, słuchając też utworu Norwida w pięknym opracowaniu. Bardzo mnie jakoś tak pokrzepiło to, co usłyszałem przed chwilą.
Dziękuję Ci, Wojtku, tym bardziej, że mówisz spoza granic naszego kraju, spoza granic administracyjnych naszego kraju, w związku z tym do ojczyzny tęskno Ci pewnie.
Tak, tęskno i jakoś chyba nawet nie zdawałem sobie sprawy, że ten utwór uruchomił te uczucia.
Uczucia uruchomił, a powiedz mi już nie o uczuciach i nie o Norwidzie, o drodze. Jak pociąg z Odessy, o której wyjechał, o której dojechał do Lwowa, jak współpasażerowie byli, jak ta podróż wyglądała?
Coś się zmienia, ludzie już nie są tak gadatliwi, jakoś tak bez... A zazwyczaj pamiętam, że na Ukrainie w takich krytycznych, ważnych momentach ludzie ze sobą rozmawiają i całe emocje wlewają. Nawet kiedyś się mówiło, że psycholog na Ukrainie nie jest potrzebny, bo ludzie się wygadują w pociągu, tak? Spotykają kogoś przypadkowego, mówią o wszystkim, potem mówią do pobaczenia albo do świdania i już siebie nigdy więcej nie widzą. Więc gdzieś się to kończy. Pociąg o 20:45 wyjechał z Odessy, przyjechał o 8:23 do Lwowa i właściwie nikt ze mną nie rozmawiał w przedziale. Myślałem nawet o tym, czy to już epoka smartfonów tak wpływa, czy może ludzie już nie mają tyle emocji w sobie, nie przeżywają tego, co się dzieje. No gdzieś w Odessie i we Lwowie ta sytuacja jest w miarę ustabilizowana. Najlepszym dowodem jest to, że pociąg przyjechał punktualnie, nie spóźniał się. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, gdy wracałem z Charkowa, to były opóźnienia 3-4, a może nawet już 5 godzin, nie pamiętam. A teraz między tymi dwoma miastami pociąg jedzie punktualnie, a i nie ma ostrzałów ostatnio. We Lwowie zresztą praktycznie już od dawna, a w Odessie też od dłuższego czasu, więc nie wylewają się z ludzi emocje, to po pierwsze, a po drugie może to jest dowód na to, że przywykli do tego już nienormalnej sytuacji.
Z jakimi obrazami przyjechałeś do Lwowa, z jakimi obrazami Odessy, z jakimi obrazami Mikołajowa?
Mikołajów, tak jak mówiłem, w pierwszej chwili wydawał się normalnym miastem, gdzie ludzie pomimo wszystko chcą żyć tak jak zawsze, ale wieczór i informacje o kolejnych ostrzałach pokazywały, no i oczywiście zrujnowane niektóre fragmenty miasta, hotele na przykład, pokazywały, że tam sytuacja oczywiście normalna nie jest, Mikołajów jest blisko frontu. A wieczorami było to aż przygnębiające. Ja okazało się, że nie zdawałem sobie sprawy, że tak będzie trudno wrócić do mojego miejsca, gdzie nocowałem i błąkałem się po blokowiskach Mikołajowa, bo nawet gdy nawigacja działa, a to wcale nie jest oczywiste w warunkach blisko frontu, bo tu czasami ona jest zagłuszana, jest blokowana specjalnie, żeby wróg nie mógł włączyć odpowiedniej lokalizacji. Nawet gdy działa ten GPS w telefonie, wcale nie jest w tych blokowiskach bez światła odnaleźć drogę do domu, więc Mikołajów pożegnałem z takim poczuciem, że to jednak jest smutne miasto, zwłaszcza, że w momencie, gdy wyjeżdżałem, nie było tam prądu, nie było internetu, ludzie się pochowali. Nawet kawiarnie były pozamykane, ciężko było coś zjeść, bo nie było, w związku z tym, że nie było prądu, to nie działało. A jak Odessa wyglądała, już mówiłem słuchaczom, to jednak jest miejsce już w tej chwili spokojne, gdzie sytuacja jest w miarę stabilna. No i daj Boże, żeby tak już było. Zresztą dzisiaj Dmytro Antoniuk, to zdążyłem usłyszeć, informował, że nie było alarmów tej nocy na Ukrainie.
Tak, Dnipro. Tylko tam spadła rakieta, wprawdzie zestrzelona przez wojsko ukraińskie, ale spadła nieszczęśliwie na stację benzynową i tam są ofiary, dwie osoby zginęły. W Odessie byłeś w księgarni ukraińskiej. Dlaczego chciałeś o tym opowiedzieć?
Tak. Bardzo dobrze byłem przyjęty, z dużą sympatią. Zresztą Paweł Bobołowicz często o tym mówi. Szedłem po ulicy Kateryńskiej, to jest niedaleko, całkiem blisko od katedry rzymskokatolickiej i zobaczyłem napis, w oryginale nie będę powtarzał, bo coś przekręcę, rosyjskojęzyczni, jeżeli uważacie, że gdy mówicie po ukraińsku, to jest śmieszni, to nieprawda, wy jesteście wspaniali. Ten napis mnie przyciągnął, bo zrozumiałem, że to jest jakieś miejsce, gdzie miejsce jakoś szczególnie związane z kulturą ukraińską. Była to kawiarnia i księgarnia w jednym miejscu, pod względem prawnym dwa odrębne byty płacące podatki, ale miejsce gromadzące Ukraińców, osoby przywiązane do języka, kultury ukraińskiej. przyszedłem, porozmawiałem, spotkałem się z bardzo dużą sympatią, też z rozmowami na temat Odessy, które zostaną niebawem wyemitowane po przetłumaczeniu. I miałem też takie wrażenie, bo te osoby mówiły, że jednak te sympatie separatystyczne w Odessie, których ja w ogóle nie widzę, moja rozmówczyni mówiła, że oni się pochowają, trzeba poczekać. Więc miałem takie mieszane uczucia. Z jednej strony widziałem tę Odessę inną, proukraińską, taką, gdzie kelnerzy odpowiadają po ukraińsku, a kiedyś tego tutaj nie było, a z drugiej strony też relacje o tym, że ci ludzie gdzieś są i być może czekają. I daj Boże, żeby nie było tego sygnału, kiedy mieliby się uruchomić. Też zwróciłem, po wyjściu już stamtąd zastanawiałem się nad też pewnym faktem, jakim miastem jest Odessa. Odessa była zawsze miastem takim mało ukraińskim. Ona powstała w innych warunkach za Imperium Carskiego. Tam dużą rolę odgrywali Polacy. Zresztą moja rozmówczyni mówiła, że jak zastanawia się nad historią Odessy, to mam wrażenie, że momentami była bardziej polskim miastem niż ukraińskim. A te dwie osoby, dlatego o tym mówię, te dwie osoby nie urodziły się w Odessie. Jedna jest z zachodniej Ukrainy, powiedzielibyśmy z terenów II Rzeczypospolitej. Gdzieś z Podkarpacia, gdzieś spod Stanisławowa, a druga była z kolei, urodziła się na terenie Republiki Mołdawii, w jednej z ukraińskojęzycznych wsi. Gdy z nią rozmawiałem, okazuje się, że jej rodzina i bliscy wcale niekoniecznie, chociaż mówią językiem ukraińskim w domu, wcale niekoniecznie popierają Ukrainę i nie rozumieją w ogóle, co się dzieje na Ukrainie, bo są cały czas, pomimo obcinanego dostępu, są cały czas pod wpływem propagandy rosyjskiej.
I o tym i o innych spostrzeżeniach Wojciech Jankowski będzie opowiadał w studio Lwów. To już o godzinie 9.30 w Radiu Wnet przed studiem Lwów, studio Białoruś. Opowieść o, tak jak powiedziałeś, opowieść o tym, co się dzieje na terenach byłej Rzeczpospolitej w Radiu Wnet. Wojtku, za chwilę z Arturem Żakiem spotkasz się w tej kawiarni lwowskiej. Powiedz, co to za kawiarnia?
Jestem, myślę, że... nie wiem, czy można, czy nie można. Ja już jednak kucham na zimne. Powiem tak, jestem niedaleko dworca kolejowego i kiedyś bym siedział w takim okrąglaku po dawnej zajezdni tramwajowej, w której była kiedyś kawiarnia, a właściwie bar, i które to miejsce bardzo lubiłem, ale ten okrąglak został zniszczony. Stoi tutaj budynek wybudowany w stylu, nazwijmy go umownie, skandynawskim. A ja też gdzieś jestem w pobliżu.
W pobliżu. Wszystkiego do usłyszenia. Wojtek Jankowski, 9.30, studio Lwów.